Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Rodzinna Europa to temat tegorocznej 11. edycji Festiwalu Miłosza. Festiwal rozpocznie się już jutro, a pierwszym festiwalowym wydarzeniem będzie dziś wieczorna Republika Poetica w Lokatorze, w całości poświęcona twórczości Glorii Gervitz. Wybitna meksykańska poetka o środkowoeuropejskich korzeniach odeszła wiosną tego roku. W Dobrych Książkach przypomnimy dziś spotkanie z pisarką i rozmowę, którą przeprowadziłam z nią oraz redaktorką tomu Migracje, tłumaczką, poetką Martą Eloy-Cichocką w 2020 roku. Wcześniej o programie Festiwalu Miłosza opowiedzą Oliwia Frytz, menadżerka festiwalu, i Aleksandra Lipczak, pisarka.
Dobre książki.
Oliwia Frytz, menadżerka Festiwalu Miłosza z działu literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego, polonistka, historyczka sztuki, i Aleksandra Lipczak, dziennikarka, pisarka, feministka, pisze głównie o świecie hiszpańskojęzycznym, autorka m.in. książki Laila znaczy noc, która znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike, laureatka wielu literackich nagród, i dziś właśnie o różnych programach literackich rozmawiać będziemy. Poznaliśmy dziś program najbliższego Festiwalu Miłosza. Rodzinna Europa po raz kolejny wraca w tej 11. edycji wydarzenia.
Tak, po 10 latach historia zatoczyła koło i wracamy do tomu esejów Czesława Miłosza, w którym zwracał swoją uwagę w stronę Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, no i oczywiście Polski. I z takim zamysłem też budowaliśmy nasz program tegorocznego 11. właśnie Festiwalu Miłosza. Pasmo Rodzinna Europa jest jednym z kilku pasm, które się dzieją w ramach programu. Jest to bez wątpienia najważniejsze pasmo dla nas w tym momencie i też naszą uwagę zwracamy w stronę naszych sąsiadów w Ukrainie, w Białorusi. Stworzyliśmy...
Myślę, że właśnie dlatego Rodzinna Europa w tym szczególnym momencie.
Dokładnie tak. Chcemy pokazać naszą otwartość też naszego festiwalu na gości i poetów z krajów właśnie sąsiednich, którzy teraz przeżywają ogromne trudności związane z wojną w Ukrainie, ale nie tylko, przede wszystkim w ogóle z sytuacją polityczną w tych krajach. I chcieliśmy przede wszystkim publiczności festiwalowej zaprezentować tych twórców, którzy do nas przyjadą. To nie będą tylko poeci i poetki, choć przede wszystkim tutaj jest to festiwal poetycki, natomiast odwiedzi nas między innymi Oksana Zabuszko, która właśnie z powodu wojny w Ukrainie nie może wrócić do kraju, więc tutaj zagości właśnie na Festiwalu Miłosza. Ale tak jak powiedziałam, pasmo Rodzinna
Europa. Poetka też przecież, nie tylko prozaiczka, mimo że głównie od piołun się rozmawiało w ostatnim czasie.
Dokładnie tak, jak miałam przyjemność rozmawiać z panią Zabuszko, mówiła, że jakby nie ma już w tym momencie ze względu właśnie na sytuację polityczną nie ma w sobie takiego spokoju, żeby poezję pisać, że właśnie z tego powodu kieruje się w stronę reportażu, eseju, ale może akurat Festiwal Miłosza nagle sprawi, że znajdzie chociaż tych kilka dni oddechu na to, żeby po prostu obcować z poezją właśnie z jej kraju, ale też z Polski, z Białorusi. Myślę, że to będzie wspaniała okazja do tego, żeby zapoznać się też przede wszystkim z innymi kulturami, z innym sposobem myślenia i wyrażania tych myśli w językach.
Z Białorusi będzie też Andrzej Hadanowicz, znany poeta, który teraz jest rezydentem w Krakowie.
Dokładnie tak. Hadanowicz będzie czytał Miłosza z akompaniamentem muzycznym w języku białoruskim właśnie. Ale to nie jest jedyny gość z Białorusi. Będzie Maria Matysewicz, poetka z Białorusi. Będzie Tatiana Nadbaj, czyli szefowa białoruskiego pan-klubu. Myślę, że tutaj będziemy mieć bardzo szeroki wielogłos, że tak powiem, naszych gości ze wschodniej granicy.
To pozostańmy jeszcze przy gościach zagranicznych, poeci, pisarze z Ukrainy, Białorusi, ale też będzie wielu autorów z Zachodu. Współpracujecie też z Fundacją Shimusa Hineya.
Dokładnie tak, z Fundacją Shimusa Hineya, z Ambasadą Irlandii, to dzięki tej współpracy ściągnęliśmy na Festiwal Konrada, przepraszam, Festiwal Miłosza, o Festiwalu Konrada za chwilę wspomnimy.
Też już poznaliśmy program, tak, ale myślę, że temu poświęcimy jeszcze oddzielny program.
Tak, myślę, że tutaj dużo mówić, natomiast wracając do Festiwalu Miłosza, oczywiście John Dean, czyli znakomity irlandzki poeta, który przyjedzie na festiwal, będzie miał premierę swojej książki w wydawnictwie Znaka. Spotkanie otworzy redaktor Ilk, który też jest odkrywcą poezji Dina w Polsce. Co więcej, Marcy Shore, znakomita badaczka historii. Tutaj znowu wracamy trochę do Ukrainy, bo Marcy Shore zajmuje się przede wszystkim historią Europy Środkowo-Wschodniej. Ona wygłosi wykład mistrzowski, jeden z dwóch wkładów miłoszowych na festiwalu. Ayun Nin, kolejna gościni, rezydentka sieci Alcorn w Willi Deciusza, której tomik będzie miał właśnie premierę na festiwalu Miłosza.
A tutaj może przerwiemy na moment, bo właśnie gościła też na ostatnim spotkaniu w cyklu Wykluczenia wraz z laureatką Pokojowej Nagrody Nobla Aleksandra Lipczak.
Tak, Aleksandra Lipczak, która tutaj występuje też w roli szczęśliwej specjalistki do spraw literackich w Krakowie Mieście Literatury UNESCO.
Kuratorka cyklu Wykluczenia.
Kuratorki cyklu Wykluczenia. To rzeczywiście było niezwykłe spotkanie zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Uchodźcy i Uchodźczyni. Oprócz doskonałych poetek Ayun Nin, Olesi Mamczycz z Kijowa, które czytały swoje teksty, i Wasima Ibrahima, muzyka i kompozytora z Syrii, teraz też z Krakowa, który ozdabiał spotkanie muzyką, upiększał je, odwiedziła Wykluczenia Tawakkul Karman, czyli laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z Jemenu z 2011 roku, jedna z najmłodszych laureatek Nagrody Pokojowej Nobla w historii, pierwsza, zdaje się, Arabka, która tę nagrodę utrzymała za swoją działalność na rzecz pokoju, praw kobiet w Jemenie. Było to rzeczywiście wyjątkowe spotkanie, dlatego że Tawakkul Karman wyraziła to bardzo jasno, że jako Jemenka, jako Arabka jest tutaj, żeby wspierać Ukrainki i Ukraińców, ich walce o ojczyznę, o wolność odniosła się też do wojny w Syrii i do faktu, że to również Władimir Putin jest wrogiem i zagrożeniem w tamtej części świata.
To może jeszcze chwilę zatrzymajmy się przy cyklu Wykluczenia, zanim powrócimy do programu Festiwalu Miłosza. To jest cykl od pewnego czasu organizowany przez ciebie właśnie, cykl debat, dyskusji, spotkań. Wszystkie odbywają się w Pałacu Potockich. Poruszane są bardzo ważkie problemy, tematy.
Tak, założeniem cyklu jest traktowanie literatury jako punktu wyjścia do rozmowy, do debaty o sprawach społecznych, o takich najgorętszych społecznych wyzwaniach i problemach. I do tej pory gościliśmy, to był taki rodzaj klubu, dyskusyjnego klubu książkowego z udziałem niezwykłych gości. Rozmawialiśmy o bardzo różnych książkach dotykających różnych problemów, jak rasizm, transfobia, wykluczenie ekonomiczne.
Prawa kobiet.
Gościliśmy między innymi Maję Heban, Przemysława Wielgosza, Annę Cieplak. Za każdym razem co miesiąc to grono gości i gościń jest rzeczywiście świetne. Teraz mamy przerwę wakacyjną, ale zapraszamy znowu od września do końca roku. To jest chyba zawsze za każdym razem ostatni poniedziałek miesiąca, zbliżona data, więc będziemy kontynuować nasze debaty w interdyscyplinarnym gronie.
Teraz z kolei mamy też cykle poświęcone literaturze ukraińskiej i też rezydentki z Ukrainy.
Tak, od maja Kraków Miasto Literatury UNESCO ma przyjemność gościć dwie rezydentki z Ukrainy, Olchę Kuprian i Julię Pidmochylną. Olcha jest redaktorką i autorką książek dla dzieci i młodzieży. Julia jest literaturoznawczynią i redaktorką. Obie są zaangażowane również w promocję czytelnictwa wśród najmłodszych, wśród dzieci i młodzieży w ramach takiego bardzo ciekawego, innowacyjnego projektu w Ukrainie, który się nazywa Barabuka.
No to wróćmy do Festiwalu Miłości. Kosza, którego program dziś właśnie został ogłoszony. Rodzinna Europa, 11. edycja Festiwalu Miłosza. Powiedziałyśmy w pierwszej części o gościach ze wschodu, gościach z zachodu. Oczywiście pewnie nie wszystkie nazwiska zostały wymienione. Zapraszamy na stronę Krakowa Miasta Literatury UNESCO, Krakowskiego Biura Festiwalowego, gdzie ten program już jest. I również, jak co roku, przede wszystkim poetki i poeci polscy się na festiwalu pojawią. Będzie dużo też festiwalowych premier.
Jest to program jednak zbudowany przede wszystkim na gościach z Polski, z tego względu, że sytuacja, w której zostaliśmy postawieni jako organizatorzy festiwalu, czyli sytuacja, w której nie dostaliśmy dofinansowania, była dla nas bardzo trudna, natomiast ogłosiliśmy.
Dobrze, że
ten
festiwal
program
się odbywa.
Dokładnie tak. Bardzo się cieszymy, że udało nam się przede wszystkim ten program ogłosić. Maciej Robert, Paulina Małochleb tutaj będzie prowadzić spotkanie z poetą. Wojciech Bonowicz, przede wszystkim nominowani laureaci nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Joanna Parek. Przede wszystkim ten program jest zbudowany na partnerstwach z wydawcami, z fundacjami, z instytucjami kultury, takimi jak właśnie Wrocławski Dom Literatury, czyli operator programu Wrocław Miasto Literatury UNESCO, to nasz partner tytularny, ale także Fundacja Content, która specjalizuje się bardziej w tym programie, powiedzmy, eksperymentalnym. Chcieliśmy w programie festiwalu zawrzeć rozmaite głosy i rozmaite poetyki, języki wyrazu i wydaje mi się, że to się właśnie udało dzięki tym nowym partnerstwom nawiązanym od tego roku. Także chociażby pasmo OFF, które jeszcze w ubiegłym roku funkcjonowało jako odrębny program w ramach festiwalu, w tym momencie.
Taki program wydarzeń towarzyszących,
tak.
Przede wszystkim koncertów alternatywnych.
Slamów, tak, performansów. W tym momencie wstaliliśmy ten program z programem głównym, więc tak naprawdę chcieliśmy jak najbardziej oddać w nim właśnie taką różnorodność tych wszystkich głosów środowiska poetyckiego w Polsce. I wydaje mi się, że to się udało, także bardzo serdecznie tutaj dziękuję naszym partnerom, którzy nas wsparli, chociażby Fundacji Wisławy Szymborskiej, która też w ramach Festiwalu Miłosza ma przede wszystkim spotkania z nominowanymi, no i z laureatem Nagrody Szymborskiej.
Jak co roku właśnie, to jest jeden z ważniejszych punktów programu, czyli wręczenie Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej na zakończenie festiwalu właśnie.
Dokładnie, 9 lipca cały festiwal, bo to jeszcze nie padło, potrwa od 7 do 10 lipca w różnych lokalizacjach w mieście, natomiast centrum festiwalowym i też takim miejscem, w którym się będzie działo znakomita większość, to oczywiście Pałac Potockich, już tutaj dzisiaj wspomniany.
Po raz kolejny w zeszłym roku była premiera właśnie wydarzeń Festiwalu Miłosza w Pałacu Potockich.
Dokładnie tak. W zeszłym roku otworzyliśmy w ogóle program wydarzeń literackich, czy w ogóle wydarzeń kulturalnych w tym miejscu. Zadomowiliśmy się tam i nie wyobrażam sobie trochę, żeby festiwal mógł się odbywać gdzieś indziej. Natomiast to nie jest oczywiście jedyne miejsce. Spotkamy się i w księgarni Lokator, i w księgarni De Revolutionibus, czy nawet w Barawino na Kazimierzu, gdzie będziemy słuchać Mai Komorowskiej, czytającej wiersze Adama Zagajewskiego. Także wydaje mi się, że od Slamu do Adama Zagajewskiego, od Różewicza do Joanny Oparek i pracowni jednego wiersza tutaj.
Właśnie, naprawdę... klasyka, jak co roku, klasyka poezji właśnie, jak Adam Zagajewski czy Różewicz, ale też te najmłodsze, najświeższe nazwiska polskiej poezji się pojawią.
Zdecydowanie, na przykład tom Pawła Harlendera, naczelnego stonera polskiego, który debiutuje po prostu tomikiem książkowym swoich wierszy, który będzie w zasadzie otwierał czwartkowy program, więc tutaj wydaje mi się, że to dosyć banalne, ale rzeczywiście myślę, że każdy odbiorca, każdy czytelnik poezji, niezależnie od tego, co go interesuje, znajdzie coś dla siebie.
O 11. edycji Festiwalu Miłosza mówiły Oliwia Fryc z Krakowskiego Biura Festiwalowego i pisarka Aleksandra Lipczak. A teraz przypomnijmy archiwalną rozmowę z Glorią Gerwitz, której twórczości poświęcony będzie dziś wieczór w Lokatorze inaugurujący 11. edycję Festiwalu Miłosza.
Dobre książki.
Witam w studiu wybitna meksykańska poetka Gloria Gerwitz i tłumaczka, literaturoznawczyni, poetka Marta Eloy-Cichocka. Przed nami wspaniały tom Migracje, dzieło życia Glorii Gerwitz, który ukazał się właśnie po polsku nakładem wydawnictwa Lokator w tłumaczeniu Anny Topczewskiej. I może zaczniemy, cóż, od przeczytania kilku fragmentów z tego tomu. Gloria Gerwitz.
¿Acaso somos la misma oscuridad, las mismas palabras, los mismos gritos? Nunca lo sabrás. Los muertos no entienden a los vivos. Y si fuera hasta tus fauces, y si fuera hasta el remordimiento... Tú que ya no me escuchas, tú que ya no me oyes llorar, ábreme el perdón, acógeme en tu indiferencia. La tierra te ha deshecho. No sabes que estoy aquí. La lluvia recia, somos cómplices. Concédeme tu olvido. ¿Dónde está tu muerte ahora?
A może jesteśmy tą samą ciemnością, tymi samymi słowami. Tymi samymi krzykami. Nie dowiesz się nigdy. Zmarli nie rozumieją żywych. I gdybym dotarła aż do twojej gardzieli, i gdybym dotarła aż do wyrzutów sumienia, ty, która już mnie nie słuchasz, ty, która już nie słyszysz, że płaczę, rozchyl przede mną przebaczenie. Przyjmij mnie w swojej obojętności. Ziemia już cię rozłożyła. Nie wiesz, że tu jestem. Deszcz przybiera na sile, jesteśmy współwinne. Udziel mi zapomnienia. Gdzie jest teraz twoja śmierć?
Y ese olor a madera mojada, ese olor húmedo y salobre. Las mujeres exangües bajo la luz, muchas usan peluca, murmuran palabras recién aprendidas en aquella lengua extranjera. Las repiten como letanía. Las estrellas desprendiéndose de la noche, siguen su propia ruta. Yo desde aquí las sigo a ciegas. Todavía oigo envuelto entre la niebla el canto de las sirenas. Todavía no conozco el olvido. Tampoco conozco el perdón.
I ten zapach mokrego drewna, ten zapach wilgotny i słony, bezkrwiste kobiety pod lampą, niejedna wciąż nosi perukę, szepczą świeżo przyswojone słowa w tym języku obcym. Powtarzają je jak litanie. Gwiazdy podrywają się z nocy. Podążają własnym szlakiem. Odtąd podążam za nimi na ślepo. Nadal słyszę otulony mgłą syreni śpiew. Nadal nie znam zapomnienia. Nie znam również przebaczenia.
Gloria Gerwitz przeczytała fragmenty z poematu Migracje. Przetłumaczyła na polski, przeczytała po polsku również redaktorka tej książki, Marta Eloy-Cichocka. Uderzyło mnie, że tak wspaniale interpretuje pani swoje poezje. Zabrzmiało to jak wykonanie aktorskie. Pamiętam, że rzeczywiście Czesław Miłosz czy Wisława Szymborska też tak dobrze czytali, a to nie zawsze jest takie oczywiste, że poeci tak doskonale swoje teksty interpretują.
Dile que, o digo, que las, yo conozco la respiración, casi más que la respiración, el pulso del poema.
To wyjaśnienie jest takie, że ja doskonale znam oddech, a właściwie nawet bardziej niż oddech, znam dobrze puls wiersza, pulsowanie wiersza.
Często czyta pani swoje poezje?
Las leo solamente en encuentros, sí.
Tak, ja czytam głównie na spotkaniach.
Z wykształcenia jest pani historyczką sztuki. Wydawałoby się, że mogłaby być pani też aktorką po tej frazie, którą usłyszeliśmy.
No, pero...
Nie miała pani takiego doświadczenia.
Nie jestem aktorką.
Ten niezwykły poemat, którego fragmenty usłyszeliśmy, jak mówi pani w wywiadzie, który dla dwutygodnika przeprowadziła też Marta Eloy-Cichocka, spędziłam 44 lata pisząc jeden poemat. Nie zdawałam sobie nawet sprawy z tego, że dałam się porwać czemuś, co z biegiem czasu stanie się projektem życia. Właśnie jak powstał ten projekt życia, migracje. Jak to się stało, że początkowo osobne tomiki pisane od lat 70. XX wieku stopniowo właśnie stały się w tym jednym poematem, tym jednym ciałem i wciąż się rozrastają, powstają kolejne odnogi tego poematu.
A mi me tomó también mucho tiempo, años, darme cuenta que estaba escribiendo el mismo poema. Sí llegué a considerar las distintas partes como poemas separados. Incluso tenían un título, un epígrafe, y fue hasta hace muy poco, no 3 años, un poquito más, en que de repente supe, en una especie de momento que duró, yo creo que, no sé, 5 o 10 minutos, supe que tenía que eliminar todas esas separaciones, esos subtítulos, que tenía que eliminar las mayúsculas y dejar fluir el poema ya sin diques. No hubiera podido hacerlo, no lo hubiera podido hacer sin eso. Ahora, claro que yo quisiera a veces que la única versión de Migraciones fuera esta. Pero...
Zajęło mi bardzo dużo lat zrozumienie tego, że to jest jeden poemat, ponieważ on miał swoje części, które były rzeczywiście oddzielne, każda z nich miała swój tytuł, każda z nich miała jakieś motto. I tak naprawdę bardzo niedawno temu, około trzech lat temu, nagle zrozumiałam w takim ułamku, w takiej chwili, która trwała właściwie 5-10 minut, nagle zrozumiałam, że muszę to wszystko usunąć, że to, ten wiersz nie może mieć tam, że muszę usunąć również wszystkie duże litery, że to on musi po prostu zacząć płynąć.
Największa część migracji powstała po 2014 roku, czyli w ciągu właściwie ostatnich kilku lat.
No nació después del 2014. Empecé el poema, la primera parte, que tiene cambios, en 1976. Pero este año cumplo 50 años de estar escribiendo, tratar de escribir poesía y 44 de estar con el poema.
Tak naprawdę od 44 lat piszę ten poemat, od 50 lat piszę w ogóle. I to nie jest tak, że największa część powstała po 2014. Ja ten poemat piszę od 1976 roku w zasadzie.
A co spaja te poszczególne właśnie części, te pisane początkowo i te pisane dzisiaj? Bo mam wrażenie, że jest to właściwie wciąż ta sama opowieść, w różny sposób pokazywana, przetwarzana, właśnie odkrywana jakby wciąż na nowo.
Justamente empecé a darme cuenta que había una voz que llevaba el poema y que esa voz prácticamente en todo el poema, como ha quedado ahora, pero conforme se fue haciendo, era la misma voz. Eso fue lo que me fue dando la pauta de que era una unidad. La voz se desdobla a veces en otras voces, y es a veces otras voces, porque a veces es como si hablara una abuela que nunca conocí, lo cual me permitió inventarla, que fue mi abuela rusa. Otras veces la voz se dirige, creo que es uno de los interlocutores principales de la voz, a la madre de diferentes maneras. A veces le pide, le ruega, a veces le exige, a veces le demanda, a veces se enoja con ella. O sea, la madre es una presencia muy constante en todo el poema.
No właśnie, zdałam sobie sprawę z tego, że to, co spaja te wszystkie części, to jest obecność głosu. Tego samego głosu, który jakby przemawia przez cały czas, przez cały ten poemat. I czasem on się również rozdwaja. Na przykład zdarza się, że ten głos staje się głosem mojej babci.
mojej rosyjskiej babci, której nie znałam i to pozwoliło mi ją wymyślić. Czasem ten głos staje się głosem mówiącym do matki i ten głos ją o coś prosi, błaga, czegoś od niej wymaga, czegoś żąda, denerwuje się na nią, obraża się na nią, ale cały czas mam takie wrażenie, że cały czas to jest jeden i ten sam głos, że to jest poemat mówiony przez ten głos.
Właśnie może opowie pani o swojej rodzinie, o historii swojej rodziny, bo jest to niezwykłe właśnie te głosy, które znajdziemy w migracjach. Jak wyglądała pani rodzina, która pochodzi przecież i z Polski, i z Ukrainy, z Europy Środkowej, tutaj korzenie.
La parte polaca viene del papá de mi mamá, que nació en un pueblo cerca de Gdańsk. Y llegó a México solo, muy joven, probablemente en 1917 o 1918.
Polska część mojej rodziny pochodzi ze strony taty mojej mamy, który urodził się w małej miejscowości w okolicach Gdańska i przybył do Meksyku sam, jako bardzo młody człowiek, przypuszczalnie w 1917-1916.
Y llegó a México solo. Les digo, muy joven, conoció a mi abuela, que se llamaba Carmen, y que era una señorita muy católica de Puebla, en México.
Przybył do Meksyku sam, jako bardzo młody człowiek, i w Meksyku poznał moją babcię, która była panienką z Puebli, z takiej bardzo katolickiej rodziny.
Puebla es la ciudad en México que tiene más iglesias. Dicen que tiene 365 iglesias, una por cada día del año.
Puebla jest taką miejscowością Meksyku, o której mówi się, że ma najwięcej kościołów. W całym Meksyku mówi się, że w Puebli jest tych kościołów 365, jeden kościół na każdy dzień w roku.
Entonces también en algunos momentos está la presencia de esa abuela, que aunque se convirtió al judaísmo, en realidad ahí aprendí que uno es lo que es toda la vida, porque mi abuela traía en su bolsa un rosario. Y ante cualquier cosa decía, Ave María Purísima, el Señor nos ampare, y traía su rosario. O sea, se había disque convertido, pero en realidad toda su vida yo creo que fue católica.
I teraz ta moja babcia z Puebli właśnie pozornie przeszła na judaizm, ale to właśnie patrząc na nią nauczyłam się, że człowiek jest tym, czym jest w życiu. I nigdy się nie zmieni, ponieważ moja babcia zawsze nosiła w kieszeni różaniec i gdy się zaczynała denerwować, to wyciągała ten różaniec, zaczynała mówić Ave Maria Purissima, czy Święta Panienko, zaczynała odmawiać różaniec, wzywała Boga na pomoc i wydaje mi się, że po prostu tylko pozornie przeszła na judaizm. Zawsze pozostała zawsze katoliczką.
A podobno dziadek pod koniec życia zaczął mówić w języku jidysz, którego nie używał przez lat kilkadziesiąt. Czyli wrócił też do korzeni, do tego swojego pierwotnego języka.
No fue mi abuelo, me llamó eso mucho la atención. Fue mi papá, fue mi padre.
To był ojciec, tak.
Porque del lado de mi papá llegó a México de casi 9 años, en 1929, con su mamá, con su papá, una hermana pequeña y una tía que... El hermano mayor tenía 4 hijas y le pidió a mi abuelo, por favor, llévate, quiero que una de mis hijas vaya a América, vaya a México.
Tą osobą, która pod koniec życia zaczęła mówić widzisz, nie był mój dziadek, tylko mój ojciec. Mój ojciec, który przyjechał do Meksyku jako dziecko 9-letnie ze swoją mamą, ze swoim tatą w 1929 roku i mieli ze sobą również jego młodszą siostrę, ale wzięli też kuzynkę taty. To była jedna z 4 córek stryja, ponieważ ten stryj, który miał 4 córki, poprosił dziadka mojego, żeby chociaż jedną córkę wzięli do Ameryki, do Meksyku. I zawsze się zastanawiałam, co musiało się dziać w głowie tego ojca, kiedy patrzył na swoje 4 córki i musiał wybrać jedną z nich, żeby pojechała do Meksyku. Czy to będzie ta najładniejsza, czy to będzie ta najmądrzejsza, czy to będzie ta najstarsza. Jak to się często zdarza, wybrali najstarszą.
Porque todos los que se quedaron, todos los mataron, no quedó nadie. O los mataron o acabaron en Auschwitz o los mataron con Stalin. Todos los que se quedaron.
Tak, a zastanawiam się nad tym dlatego, że wszystkich tych, którzy zostali, zabito. Oni albo stracili życie w Auschwitz, albo zostali wyeksterminowani za czasów Stalina.
Mi abuela, paterna, o sea, la mamá de mi papá, no la conocí. Murió joven, murió poco antes que se casaran mis padres.
Moja babcia ze strony ojca, ja jej nigdy nie poznałam. Ona umarła niedługo, zanim moi rodzice pobrali się. Czyli mama mojego ojca.
Y el no conocerla me permitió inventarla. Pero más que nada me pasó una cosa sin darme cuenta. Yo creo que desde que era yo un adolescente he de haber pensado muchas veces qué valiente y qué habrá sentido esta abuela o esta mujer que fue mi abuela que llegó a un país que lo único que sabía era que estaba en América y que ya llegó no como Zina, la tía, como de 14, 15 años, que mandaron con estos abuelos y mi padre y mi tía. Llegó una mujer joven, en sus 30s, ya con dos hijos, con un marido, sin saber el idioma, nada.
I teraz ja bardzo często myślałam o tej mojej babci, czyli mamie mojego ojca, która przyjechała do Meksyku nie jako młoda dziewczyna, ta 14-letnia kuzynka wysłana przez stryja, tylko jako młoda kobieta w wieku 30 lat, z mężem, z dwójką dzieci, nie znając języka, do kraju, o którym jedyne co wiedziała, to to, że jest w Ameryce. Co ona musiała myśleć, jak ona się czuła? I to, że jej nie znałam, pozwoliło mi ją wymyśleć, pozwoliło mi sobie ją wyobrażać.
Que viene al caso con lo que estamos hablando de la abuela.
I chcę przeczytać coś, co się wiąże z tym, o czym rozmawiamy, co jest związane z babcią.
Desembarcamos un mediodía en el puerto de Veracruz. Traíamos los abrigos de astracán de los abuelos. Y en La Habana comí nísperos y mangos por primera vez. ¿A quién contarle esto? Memoria del mar, de su tedio, de la muchacha que fui, del vestido que ahora se ve ridículo en la fotografía. Memoria de las tablas percudidas del barco, de aquellas olas impávidas en su belleza. Memoria de la luna casi insoportable. Y es mediodía, y es hoy, y desembarco, y es un día de agosto, y jamás me había sentido tan aferrada a la vida.
Zeszliśmy na ląd pewnego dnia w samo południe w porcie Veracruz. Przywieźliśmy karakuły dziadków. I w Hawanie po raz pierwszy jadłam loquat i mango. Komu o tym opowiedzieć? Wspomnienie morza i nudy, dziewczyny, którą byłam, sukienki, która na zdjęciu wygląda śmiesznie. Wspomnienie brudnych desek pokładu, fal nieugiętych w swym pięknie. Wspomnienie księżyca niemal nie do zniesienia. I jest południe, i jest dzisiaj, i schodzę na ląd, i jest sierpniowy dzień. I nigdy nie czułam się równie mocno uczepiona życia.
Iría a morir al otro lado del mar. Esa es su única certidumbre. Lo que ya fue, lo que no será más. Nada de aquello que la inquietaba se trasluce en esa fotografía de antes de partir. El pelo recogido y el niño con ella en esas fotos anodinas de pasaporte. Ella es real solo hasta donde puedo imaginarla. ¿Hubiéramos sido amigas?
Pojedzie umrzeć za morzem, tylko tego jest pewna. To, czym już była, to, czym nigdy już nie będzie. Żadna z jej obaw nie prześwituje na fotografii sprzed wyjazdu. Włosy upięte i obok dziecko na mdłych zdjęciach do paszportu. Jest rzeczywista, tylko na tyle, na ile potrafię sobie ją wyobrazić. Czy przyjaźniłybyśmy się?
I de esta parte voy a leer por último algo que oí de alguien, no de mi abuela, y que me impresionó mucho, que escribía cartas y cartas en Yiddish. Y no tenía ni siquiera una dirección para mandarlas.
Ella.
No sé si fue ella. Ah, fue algo que yo oí. De alguien de toda esta gente, de todas estas mujeres que llegaron, no precisamente de mi abuela, pero me impresionó mucho y lo acabó por quedar en el poema.
I na koniec przeczytam wiersz, który zainspirowała historia, którą mi opowiedziano o jednej z kobiet z mojej rodziny, która pisała i pisała listy w jidysz. I pisała te listy, nie miała żadnego adresu, na który mogłaby je wysłać. Pisała, składała kartki i trzymała je w płóciennej torbie.
Aquella muchacha sola en el muelle. Esta imagen para siempre. ¿Qué vida fue esta? ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Y mi voz, confundiéndose con la tuya, los pájaros golpeándose contra la luz, el verano desbordándose y ella escribiendo cartas en un yiddish que ya nadie habla. Esa mujer, ¿soy yo?
Dziewczyna sama na nadbrzeżu. Ten obraz na zawsze. Jakie to było życie? I co dokładnie to znaczy? I mój głos zmieszany z twoim. Ptaki bijące o światło. Lato występujące z brzegów. I ona, pisząca listy w jidysz, którym nikt już nie mówi. Ta kobieta, to ja?
Jak wyglądała pani młodość, pani dzieciństwo, pani doświadczenia? I właśnie jak to przetworzone poetycko tutaj dziedzictwo rodzinne, w ogóle dziedzictwo, jakie miało wpływ na panią? Na pani życie.
Yo creo que no me toca a mí decirlo, pero obviamente está en algunas partes del poema. Lo que puedo decir cuando dije de la presencia de la madre, que tuve una mamá muy fría, muy difícil, pero la quería yo muchísimo, muchísimo y creo que ella a su modo también me quería.
Myślę, że to nie do mnie należy mówienie o tym. Myślę, że to wszystko jest zawarte na kartach tej książki. To, co mogę powiedzieć, to to, że miałam matkę, która była bardzo zimna, bardzo z takim dystansem, i którą ja bardzo kochałam, bardzo mocno ją kochałam i myślę, że ona też kochała mnie na swój sposób.
I creo que en una parte grande del poema a quien le estoy escribiendo es a mi mamá.
I myślę, że w dużą część tego poematu poświęcam mojej matce, mojej mamie, to do niej piszę.
Y sin embargo solo pude realmente escribirle ya que se había muerto y que además pasaron años, varios años después de su muerte. Apenas ahí pude realmente escribirle. No escribirle, hablarle.
A równocześnie wszystko to mogłam napisać dopiero po śmierci mojej mamy i to wiele, wiele lat po jej śmierci. Dopiero wtedy mogłam coś do niej napisać, mogłam coś do niej powiedzieć.
Como si tuviera nostalgia de lo que estoy siendo, nostalgia de mí, como si pudiese comenzar de nuevo, como si me mudara a otra casa, como quien repite palabras que son mantras, como un monólogo desde ti hacia ti, como si fuese yo la que ha comenzado a morir y no tú, como si el miedo y el polvo fuesen uno.
Czy któregoś dnia pozwolisz mi być ze mną sam na sam? Czy któregoś dnia pozwolisz mi stać się tym, czym jestem? Pozwolisz mi na mnie? Jakbym odczuwała nostalgię za tym, czym w tej chwili jestem. Nostalgię za sobą samą. Jakbym mogła zacząć od początku. Jakbym wprowadzała się do nowego domu. Jak się powtarza mantrę. Jak monolog od ciebie do ciebie. Jakbym to ja była tą, która zaczyna umierać, a nie ty. Jakby strach i kurz były tym samym. Bo ja mam takie pytanie, którego nie śmiałam zadać Glorii podczas wywiadu, który robiłyśmy na Skype'ie, czy tam przez WhatsAppa. I chciałam zapytać o ten taki komponent erotyczny tego poematu, bo on jest bardzo mocny.
Też na to zwróciłam uwagę rzeczywiście, że ta erotyka jakoś przebija się.
Creo que es un erotismo primero justamente contenido. Está, permea el poema, pero está contenido.
Myślę, że to jest taki rodzaj erotyzmu powstrzymywanego. On się przebija przez poemat, ale jest cały czas powstrzymywany.
Y es hasta bastante después en que realmente lo abro, se abre y me abro yo también.
I dopiero dużo później on się jakby otwiera, ja pozwalam mu się otworzyć i otwieram się również.
Ale rzeczywiście te sceny są takie bardzo sensualne, takie bardzo mocne.
Tak, dlatego tutaj może ze zgodą Glorii...
redaktorski komentarz.
Tak, tak, bo to będzie redaktorski komentarz jak najbardziej. Myśmy się troszeczkę ja się o te sceny sensualne i o to, żeby one wybrzmiały bardzo mocno. Żeby wybrzmiały tak mocno jak w języku hiszpańskim.
Sensualne, ale też dosłowne.
Dosadne wręcz. Tak. O to bardzo, bardzo, bardzo mi na tym zależało i bardzo przekonywałam tłumaczkę Annę Topczewską do tego, żeby się nie bała tej dosłowności, tych mocnych słów. I miałyśmy w sumie problem, może nie będziemy na antenie rzucać brzydkimi wyrazami, zwłaszcza dotyczącymi kobiecej anatomii, ale po prostu język polski funkcjonuje inaczej niż hiszpański. I w języku hiszpańskim jest takie jedno piękne słowo sexo, które oznacza to wszystko, co człowiek ma i to wszystko, co służy do tego, czym to słowo również jest. Natomiast po polsku mamy ogromną jakieś bogactwo takich eufemizmów, które są niekoniecznie zmysłowe. Na przykład chciałam właśnie przed chwilą, mówiąc o sekso, użyć słowa przyrodzenie. No niestety, i tak właśnie wyglądała nasza wymiana myśli z tłumaczką. Mówię, wyobraź sobie taką scenę, wiesz, gdzie między kochankami, kochanek mówi do kochanki, jakie masz piękne przyrodzenie. Dotknij mnie przyrodzenie. Nie ma takiej w ogóle możliwości.
No byłoby to śmieszne.
No więc właśnie, i się okazało, że właśnie rozbijałyśmy się cały czas o tą taką nieporadność naszego języka. To, co po hiszpańsku dało się zderzyć ze sobą, brzmiało dosadnie mocno, po polsku albo było właśnie serią dziwnych eufemizmów, albo stawało się bardzo wulgarne. No tym niemniej wybroniłam tam kilkanaście sytuacji, gdzie jakby wiemy, że są dłonie, które zmierzają w danym kierunku i wiemy, co te dłonie robią i wiemy, co to robi z głosem, prawda? Także ja bardzo broniłam tej takiej erotyki, żeby ona nie była stłumiona już w momencie, w którym nie jest stłumiona.
Myślę, że bardzo dobrze to wybrzmiało. A jeszcze migracje ukazały się w przekładzie na wiele języków, między innymi tłumaczone były na angielski, arabski, francuski, hebrajski, norweski, niemiecki, portugalski, słoweński, szwedzki, włoski, teraz ostatnio polski. Jest pani w trakcie takiego tournée europejskiego, między innymi w Szwecji, w Norwegii, tak? Była pani, jakie znaczenie mają właśnie te kolejne języki, w tym też ten język polski? Czy ta książka istnieje tutaj też w tym obszarze, myślę, ważnym dla pani?
Me emociona mucho y me llama también la atención todas las posibilidades que puede abrir y todo lo que puede pasar con las traducciones.
Mnie bardzo to porusza. Te wszystkie przekłady bardzo mnie poruszają i też porusza mnie to, jak wiele możliwości otwiera się w momencie, w którym poemat jest tłumaczony na nowe języki.
Lo que cada vez sí siento más, con más fuerza, es que si hay interés, no es nada fácil, pero se debe traducir todo el poema, porque es un todo. Y así como estaban diciendo que si la parte erótica, y yo ahorita estaba hablando más de la parte de la madre y de la parte también de migraciones hacia afuera, o sea, migraciones reales, es un todo. Cada vez el poema se hizo un todo.
To, co bardzo wyraźnie czuję, co coraz wyraźniej czuję, to, że ten poemat jest całością i że nie powinno się tłumaczyć fragmentów. Przed chwilą rozmawiałyśmy o komponencie erotycznym, wcześniej rozmawiałyśmy o matce, wcześniej rozmawiałyśmy o tych migracjach w takim znaczeniu dosłownym, migracje z kraju do kraju, migracje na zewnątrz. I teraz przy wyborze fragmentu, który z nich wybrać? Tymczasem migracje to jest jeden tekst i jeżeli się go tłumaczy, to czuję, że powinno się tłumaczyć go w całości. Ja tutaj wcześniej też, ponieważ tłumaczymy, że ja tutaj tłumaczę na żywo, bez notatek w ogóle, to też jakby nie dodałam tego, co Gloria mówiła o samym pisaniu, że dla niej migracje są tą wersją ostatnią. Zawsze najbardziej by chciała, żeby pozostałe zniknęły, bo ta, która jest prawdziwa, to jest ta, która jest świeżo wydana, tak? Tak, polskie wydanie obejmuje całość tekstów tej najnowszej wersji, którą Gloria jakby wypuściła na światło dzienne w zeszłym roku.
2017.
Nie, 2019 już. Nie, aha. Bo to naprawdę on z każdym wydaniem pojawia się kolejna jakaś poprawka. One są czasem drobne, czasem nie, ale ja rzeczywiście redagując zwróciłam już uwagę, że ten tekst, ten plik w PDF-ie, który dostałam z Meksyku, z tą taką najświeższą datą, jest minimalnie, są jakieś minimalne drobiazgi różniące go od tekstu, na którym pracowała tłumaczka, a to było kilka miesięcy wcześniej. Także jest to fascynujące.
No to wspaniale, że rzeczywiście po polsku dostajemy całość migracji.
Absolutnie, po polsku dostajemy całość migracji.
Czyli jest to 260 stron.
El poema tiene 260 páginas, tanto aquí en polaco, como aquí en español, como en sueco, como en árabe, en inglés. O sea, hay varios que afortunadamente está traducido esta última versión.
Tak, migracje rzeczywiście mają 260 stron, zarówno po hiszpańsku, jak i po polsku, jak i po arabsku, jak i po szwedzku, jak i po norwesku, jak i po angielsku.
I Noruego.
Sí, Noruego, dije, sí, sí. Wywiad z Glorią Gerwitz w dwutygodniku zatytułowany jest 260 stron życia. I ciekawa jest ta dwuznaczność w języku polskim, dlatego że strona życia może oznaczać albo pachina po hiszpańsku, czyli strona książki, albo strona, patrzymy na coś z różnych stron, to jest lado. I właśnie mówię, tłumaczę Glorii, że jej wywiad to jest 260 różnych stron życia, z których można oglądać życie.
Bardzo dobry zresztą jest ten wywiad, także odsyłamy też Państwa do dwutygodnika.
¿Por qué quiero agregar esto? A veces sí me gustaría dos, bueno, una cosa que ya dije, que es que haber tenido como esta versión de siempre, pero eso era imposible.
Tak, chciałabym dodać jeszcze, że tak naprawdę zawsze chciałabym mieć już tę wersję. Chciałabym ją mieć zawsze, ale to jest niemożliwe. To było niemożliwe.
Porque si necesité, me doy cuenta, necesité toda una vida, experiencia de vida también para poder dejar el poema como quedó ahora.
Ponieważ potrzebowałam całego życia, potrzebowałam doświadczeń całego życia po to, żeby zrozumieć, że wiersz musi wyglądać tak, jak wygląda w chwili obecnej.
Czy będzie pani jeszcze tworzyć kolejne części migracji, czy będzie powstawało już coś innego, nowego, czy to już jest jednak zamknięta całość?
Con la poesía como con la vida no lo sabes, no sabe uno nada.
Z poezją, tak jak z życiem, nigdy nic nie wiadomo.
He dicho otras veces que el poema estaba cerrado y que estaba terminado y no fue así.
Już kilka razy wcześniej mówiłam, że poemat jest zakończony, że już jest ukończony i się tak nie stało.
Sí creo que si no está terminado, está muy cerca de estar terminado, porque corro el riesgo muy fuerte de comenzar a repetirme.
Jeżeli nie jest jeszcze ukończony, to jest bardzo bliski ukończenia, dlatego że istnieje bardzo duże ryzyko, że się będę powtarzać.
Y cuando digo repetirme, casi a plagiarme, porque por supuesto el poema tiene algunas repeticiones, pero son como ecos, son como en ese sentido yo podría decir que casi es como si lo ponemos en música, como si fuera una sinfonía en que a veces la melodía puede estar tocada por un contrabajo, a veces el piano, a veces una trompeta, pero todavía va fluyendo.
I kiedy mówię, że istnieje ryzyko, że będę się powtarzać, to mam na myśli niemal to, że będę dokonywać plagiatu sama z siebie. Mimo, że tutaj już w obrębie tego tekstu istnieją powtórzenia, ale to są takie powtórzenia, które muzycznie mogłabym porównać do opery, że mamy jakiś motyw muzyczny, który najpierw grają skrzypce, potem gra kontrabas, potem powraca jakby w innym miejscu, potem ktoś go śpiewa.
Takie powracające motywy, ale
i one istnieją.
Stworzone, oczywiście.
Tak, tak. Ale tak, myśmy też przed przyjściem tutaj
ten
rozmawiały.
Erotyczny motyw też się powtarza, powiedzmy, w różnych ujęciach, w różnych przetworzeniach.
No ale też poszukiwanie siebie, tam są przecież pytania o śmierć, pytania o pamięć, takie pytania powtarzające, które są w ogóle ważne i sobie warto
podstawowe.
Powtórzyć. Oczywiście.
Ale myślę, że to jest też wartość właśnie tej poezji, tego poematu, że takie najważniejsze pytania powracają, czy te motywy właśnie są tak przetwarzane. W zasadzie to jest to, co najważniejsze.
Porque generalmente esas no las decimos. Como te llegué a comentar y vamos a leer ese fragmento, es brevísimo.
Przeczytamy na koniec, na zakończenie taki najkrótszy wiersz, właśnie dotyczący tego, że poezja jest takim miejscem, w którym można mówić to, co jest istotne.
Generalmente no hablamos de lo que de veras nos es importante. Un ejemplo, vamos a un viaje y siempre decimos, ay, fuimos a visitar tal o cual museo, iglesia, un paisaje precioso, la pasamos muy bien. Pero ¿qué fue lo realmente importante?
¿Qué comimos?
Pero lo realmente importante es a lo mejor si fuiste con alguien, por ejemplo, en este caso, si fuiste con tu marido o tu pareja, lo que no vas a decir es cómo realmente estuvo esta pareja, qué pasó entre ellos. Por ejemplo, hicieron el amor bonito, mucho, poco, hubo cercanía realmente, hubo una intimidad que valiera la pena, o al revés, cada quien andaba por su lado. De eso no se habla. Se enseñan las fotos, pero no se dice lo que de veras importa.
Tak, generalnie żyjemy w takim społeczeństwie, w którym w ogóle nie mówimy o rzeczach, które są naprawdę istotne. Dam taki przykład. Gdy ktoś powraca z podróży, no to się chwali, że gdzieś tam był, pojechał na drugi koniec świata, to i to zwiedził. Ja jeszcze tutaj dodaję, że jeszcze coś zjadł, opowiada się o tym, co się widziało, co się jadło. Pokazuje się pocztówki, pokazuje się zdjęcia, pokazuje się jakieś tam nagrane filmy. Natomiast nie mówi się prawdy o tym, z kim się tam było, czy tam się było ze swoim mężem, czy z kochankiem, ile razy uprawiało się miłość, czy było wspaniale, czy była jakaś bliskość. O tym, co jest naprawdę ważne, nie opowiada się. Pokazuje się zdjęcia.
Y eso que no se dice es lo que realmente importa.
A to, czego się nie mówi, to jest to, co jest naprawdę ważne.
Vamos a leer ese pequeño fragmento en que lo digo.
Tak, i teraz przeczytamy mały fragment, w którym o tym mówię.
Y se habla de lo que se ve. Y se habla de lo que se hace, y se habla de esto y de aquello, y lo más verdadero se calla, lo más verdadero no se dice.
I mówi się o tym, co się widzi, i mówi się o tym, co się robi, i mówi się o tym i owym, a to, co najprawdziwsze, się przemilcza, tego, co najprawdziwsze, się nie mówi.
Myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Gloria Gerwitz, autorka poematu Migracje, który ukazał się nakładem wydawnictwa Lokator, i Marta Eloy-Cichocka, która tłumaczyła naszą rozmowę, a jest sama poetką, literaturoznawczynią i tutaj redaktorką tego tomu Migracje Glorii Gerwitz. Bardzo panią dziękuję.
Yo también quiero dar las gracias de todo, de esta invitación, de la entrevista. Por supuesto, las gracias, Ana Topevska, no sé cómo se pronuncia, Topeska, por la traducción a Marta Eloy, ¿cómo pronuncias el otro apellido?
Cichocka.
Por la edición hasta cierto, o sea, por tu revisión, por todo lo que tú también ayudaste, y mucho, mucho a Pio Kalinski, a quien apenas conocí ayer, por haber publicado el libro que me parece de verdad, muy hermoso. El diseño, el hecho de que, como estás preguntando, ¿por qué se ve más pequeño? Me llama la atención que lo pudieron hacer más pequeño en tamaño i se ve perfecto.
Ja też chciałabym tutaj złożyć podziękowania za to zaproszenie, za naszą rozmowę, też za to, że w ogóle jestem w Polsce, za książkę Annie Topczewskiej, za tłumaczenie, Marcie Locichockiej za redakcję i przede wszystkim Pio Kalińskiemu za przepiękne wydanie Migracji, ponieważ uważam, że to jest bardzo piękna książka.
I también gracias a ti por la entrevista.
Tak, i dziękuję, Kasiu, za wywiad, za rozmowę.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy do lektury. Gracias. Była to archiwalna rozmowa z Glorią Gerwitz i Martą Eloy-Cichocką. Przypomnijmy, twórczości wybitnej meksykańskiej poetki będzie poświęcony dziś wieczór w Lokatorze, który rozpocznie się o godzinie 19. Będziemy czytać poemat Migracje przy winie, inaugurując tym samym pierwszy wieczór 11. edycji Festiwalu Miłosza. Za uwagę dziękuję już, Katarzyna Fortuna.